To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No jak poświątecznie, a przed Trzema Królami, no troszeczkę porozmawiamy o bardzo odległych czasach, tych czasach odległych o mniej więcej 2022 lata. Moim dzisiejszym rozmówcą jest ksiądz Krzysztof Niedautowski, duszpasterz środowisk twórczych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawialiśmy rok temu i trochę mieliśmy jako pretekst do takiej rozmowy trochę o religii, trochę o kulturze, trochę o sztuce, a trochę o historii. Trzech króli, a właściwie trzech magów, jak ja to próbowałem interpretować. No ale tym razem chciałbym, żebyśmy trochę w ogóle porozmawiali o tych czasach sprzed 2022 lat. Może trochę więcej, może trochę mniej, bo to też nie jest takie zupełnie proste. Czy my, mimo tego, że bardzo wielu chrześcijan każdego tygodnia wysłuchuje opowieści właśnie z tamtych czasów i z tamtego miejsca, cokolwiek wiemy tak naprawdę, mówię jako zbiorowość, jako, nie wiem, Polacy, Europejczycy, więcej o ówczesnej obszarze, na którym działał Jezus Chrystus, mam takie wrażenie, że wciąż wiemy niewiele i jak zaczynamy o tym mówić, to się okazuje, że ta wiedza jest w ogóle bardzo uboga.
To prawda, jest dużo wątpliwości co do samej daty, bo ta data 24 grudnia roku zerowego to jest oczywiście bardzo umowne, późne i na pewno nie odnoszące się do realnej kalendarzowej rzeczywistości narodzin Jezusa w Betlejem, to też jest znak zapytania. Mamy przekazy biblijne, mamy pewne dane historyczne z tamtych czasów, nie oczywiście o samym narodzeniu, ale o historycznym fakcie istnienia Jezusa z Nazaretu. Natomiast więcej znaków zapytania niż pewników. Ja kiedyś młodzieży przed bierzmowaniem robiłem taką ankietę personalną Jezusa Chrystusa i możemy to krótko przećwiczyć. Jak się okaże, dużo jest rubryk, w których nie bardzo wiemy, co wpisać, bo gdybyśmy na przykład zapytali najpierw o imię i nazwisko, no to młodzież odpowiadała Jezus Chrystus. No Jezus pewnie tak, ale czy Chrystus to nazwisko? No pewnie nie, bo to jest tytuł mesjański, Chrystos to po grecku pomazaniec, namaszczony, czyli
Jezus z Nazaretu, bym zaryzykował takie twierdzenie. Biblia nam próbuje powiedzieć, że był z rodu Dawida, ale to też nie jest takie pewne.
No właśnie, po matce czy po ojcu. Jezus pewnie byśmy wpisali po polsku w rubryce imię, a pewnie po hebrajsku byłby Jeszua ben Józef, czyli Jezus syn Józefa. Gdybyśmy właśnie przeszli do drugiej rubryki miejsce i data narodzenia, to mielibyśmy duży kłopot, bo tu rzeczywiście dzieci odpowiadają, czy młodzież mówi to właśnie 24 grudnia, ale to pewnie już wiemy, że Dionizy mnich średniowieczny pomylił się przynajmniej 6 lat, a niektórzy mówią, że 7. Także ten Jezus urodziłby się 6 lat przed narodzeniem Jezusa, ale gdybyśmy jeszcze dalej szli, to mamy rubrykę imię ojca i matki. No to wpisujemy Maria, czy Miriam i właśnie Józef, ale czy ten Jeszua był synem Józefa? To też właśnie jest pytanie, bo pewnie w tej rubryce ojciec trzeba by wpisać Bóg, a jakby to brzmiało, to wszyscy w urzędach by się pewnie puknęli w głowę. No gdybyśmy dalej szli za taką klasyczną formułą właśnie wypełniania ankiety osobowej, to mielibyśmy pewnie pytanie o zawód wyuczony i wykonywany. No ten cieślak, który się pojawia oczywiście, to też jest pytanie, czy jest to historycznie uzasadnione. A już w pytaniu o to, czy umiał pisać w ogóle, czy był wykształcony, można przypuszczać, że Jezus umiał pisać i czytać. Jest w jednym miejscu Ewangelii wzmianka o tym, że pisał coś na dziedzińcu świątyni, na podłożu, które jest albo piaszczyste, albo kamienne. Ale myślę, że każdy żydowski chłopiec w 13 roku życia powinien czytać i pisać, bo tak przewidywał obrzęd bar mitzwa, czyli wtajemniczenie, wprowadzenie w dorosłość żydowską, religijną i również cywilną, bo wtedy trzeba było chłopcy, dziewczynki nie, ale chłopcy musieli przeczytać publicznie fragment Tory i skomentować go. To była ich przepustka do dorosłości. To, co dzisiaj można by u nas porównać z wierzmowaniem. Więc takich pytań byłoby dużo, gdyby zapytać o biografię, co Jezus, czy no, jak już umiał pisać, czy coś napisał, to młodzież nieraz z rozpędu odpowiadają, że napisał 4 Ewangelie, ale wiemy, że to na pewno z rozpędu, bo to nie on napisał i że to o nim, ale no właśnie, też...
No właśnie, nim przejdziemy do tej żydowskości, do tego, co jest ówczesnym judaizmem, to jednak wróćmy do tego, co napisano o nim, czyli napisano to, co mówimy, że trochę jest historycznie niespójne, czyli że Cezara Augusta za wielkorządcę Syrii Kwiryniusza, choć wiele wskazuje na to, że trudno to połączyć z życiem Heroda Wielkiego. Jeśli już, to jest no, za czasów jego następcy i syna Heroda Archelosa.
Tak, tutaj rozjeżdża się nam chronologia rzeczywiście, ale myślę, że nie ma co się pewnie tak mocno koncentrować na takiej klasycznej, współczesnej chronologii, na rozumieniu historii jako kronikarstwa zapisanego godzina po godzinie, ponieważ Ewangelie nie są opowieścią kronikarską, to nie jest reportaż z wydarzeń bieżących, tylko jest to przekaz teologiczny przede wszystkim. Jest to opowieść, która ma poruszyć serca, ma być gdzieś tam zakorzeniona oczywiście w realiach historycznych, ale nie te realia są najważniejsze same w sobie. Tam jest przekaz o tym, że Bóg staje się człowiekiem i to jest najważniejsze. Gdybyśmy wzięli Ewangelię świętego Jana zamiast Łukasza czy Mateusza, to w ogóle nie ma tam dzieciństwa i jak pamiętamy, czytamy en arche, en hologos, czyli na początku było słowo. No ale tu też się pojawią kłopoty, bo to greckie słówko logos przetłumaczone na polskie słowo, no jest wielkim uproszczeniem, ponieważ to greckie logos to jest również i sens, i wzorzec, i mądrość, i wszystko, co wiąże się z jakąś logiką rządzącą światem, a gdzieś to wszystko się bierze od Boga. I tu jest ten przekaz podstawowy, teologiczny, przekaz, który ma poruszać człowieka i zmieniać jego życie, mówiąc o tym, że ten Bóg zamieszkał między nami, a też dosłownie tam jest, że rozbił namiot wśród nas, że jakby stał się jednym z nas i to dosłownie mieszkając. Ja nawet w tym roku uciekłem się do takiej metafory, do takiego wyobrażenia sobie sytuacji, w której odkrywamy, że mamy przyrodniego brata, że jest ktoś, o kim nie wiedzieliśmy, a że nagle się okazuje, że jest i zapraszamy go do siebie, do domu, do mieszkania, do domku jednorodzinnego czy do bloku, żeby z nami pomieszkał, bo jest jednym z nas, tak? I że przecież jeśli my jesteśmy dziećmi Boga, to Syn Boży też jest dzieckiem Boga, czyli naszym przyrodnim bratem. I wyobraźmy sobie nasze codzienne życie, choćby przez kilka dni z kimś takim, kogo nazywamy Jezusem z Nazaretu, gdzie z nami siada do stołu, pyta nas o pracę, sam wychodzi gdzieś i żyje swoim życiem. I konfrontujemy się z tym tak bezpośrednio i tak radykalnie, że, no, że trochę ciarki na plecach pewnie. Ale to właściwie chodzi w Bożym Narodzeniu i o tym w tym całym okresie świętowania.
No dobrze, ale to ja w takim razie pozwolę sobie wracać do historii troszeczkę i jednak potraktuję tego Łukasza choćby jako punkt wyjścia do tego, żeby parę słów powiedzieć, że to były ciekawe, ale też i brutalne i dramatyczne czasy. Bo jeśli popatrzymy na schyłek panowania Heroda Wielkiego, to mamy do czynienia z ogromną brutalnością rządów. Jego następcy pod tym względem nie byli wiele lepsi. Są ci Rzymianie, którzy w coraz większym stopniu są panami tej ziemi, uczestniczą też w tych konfliktach, które się toczą. Przypomnijmy, że zaraz po końcu rządów Heroda Wielkiego dochodzi do takiego pierwszego powstania, które tłumi zresztą znane nam z zupełnie innego miejsca, bo z lasu tołtoburskiego Warusa, który jest tym takim niszczącym tę jakąś kolejną żydowską próbę walki o niezależność. Mamy do czynienia z toczącymi się wśród Żydów ówczesnych ogromnymi sporami na temat zarówno polityki, jak i religii. Jest to środowisko podzielone na wiele stronnic, o których w Biblii zresztą sporo pada słów, w różnym zresztą kontekście, ale które odzwierciedlają, no co by nie powiedzieć, jednak historię bardzo dramatyczną tego miejsca i tego czasu.
To prawda, nie był to ani czas spokojny, ani zakątek świata, w którym było cicho. Mamy rzeczywiście w Imperium Rzymskim, gdyby wziąć taką szeroką perspektywę, najpierw Cezara Augusta, a później, gdy Jezus jest dorosły, no to mamy Tyberiusza, który jest dosyć zwariowanym cesarzem. Opuścił Rzym, przeniósł się na Capri, wychowywał młodego Kaligulę. Mówi się o nim, że strącał tam dla zabawy z tej skały na Capri wszystkich, którzy mu się nie podobali. Za niego rządził w Rzymie Sejan, to taki trochę urzędasek i karierowicz, który wprowadzał swoje porządki. Gdzieś tam na prowincji ten Poncjusz Piłat, zapisany też w innych niż ewangeliczne pismach jako okrutnik i bezwzględny gwałtownik, który potrafił pozabijać ludzi tylko dlatego, że się sprzeciwiali jego woli. No i rzeczywiście to skłócenie też i zróżnicowanie społeczności żydowskiej, bo oprócz tych stronnictw, które znamy z Biblii, później z dysput z Jezusem, czyli faryzeusze, saduceusze, mamy jeszcze na pustyni gdzieś pewnie kontestujących to wszystko kumrańczyków, eseńczyków, jakkolwiek ich nazwiemy, czyli taką sektę, która nie chce mieć nic wspólnego ze świątynią, ponieważ ta świątynia jest skostniała, sformalizowana. Kapłani koncentrują się na tym, żeby robić dobry interes na kolejnych świętach, ofiarach.
Przypomnijmy, że to jest tak naprawdę druga, może nawet licząc tak bardzo konsekwentnie, trzecia świątynia, bo Herod tak gruntownie przebudował świątynię w Jerozolimie, że niektórzy twierdzą, że była to już trzecia świątynia, która przetrwa jeszcze tylko 70 lat od narodzenia Chrystusa i padnie ofiarą kolejnego żydowskiego powstania, kiedy dojdzie do rzeczywiście no już nie tylko obalenia tego systemu rządów świątyni i oddziaływania tej świątyni na Żydów, ale także do ich bardzo gwałtownego rozproszenia po całym ówczesnym Imperium Rzymskim, a nawet poza nie.
To prawda, rzeczywiście w 70 roku to już przekazy historyczne mówią o tym, że Tytus zdobywa Jerozolimę, tłumiąc kolejny bunt i burzy tę świątynię. Na jednym z łuków triumfalnych koło Koloseum w Rzymie mamy właśnie reliefy, rzeźby przedstawiające to, jak wojska czy też ludzie Tytusa wynoszą ze świątyni jerozolimskiej, zabierają z Jerozolimy skarby z siedmioramiennym świecznikiem i wszystkimi innymi kosztownościami. To dla Żydów była absolutna tragedia, koniec pewnej epoki. To gdzieś tam w Biblii jest też cezura, która dzieli to, co było przed apokalipsą, po apokalipsie, bo tak można to rozumieć, że ten czas był jakby końcem świata, odsłonięciem zasłony, która pokazywała, no teraz się zaczyna nowa historia. Więc na pewno, gdy dzisiaj myślimy, żeby trochę wylądować w jakichś bliższych nam rejonach, o pandemii, o inflacji, o nie wiem, zagrożeniu naszej planety zmianami klimatycznymi, no to pewnie nie jesteśmy zbyt daleko od nastrojów, które wtedy panowały, bo każda epoka ma pewnie swoje apokalipsy i swoje schyłki i swoje lęki przed końcem świata.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli możemy z kolei się troszeczkę cofnąć przed narodzeniem Chrystusa, no to też powiedzmy, że owa żydowska wspólnota, w której rodzi się i wyrasta Jezus, mamy do czynienia z ogromnymi napięciami kulturowymi głównie, religijnymi wokół tej wspólnoty, które wyrażają się no, przede wszystkim tymi kolejnymi politycznymi dominacjami no, od czasów Babilonu, z kolei pewnego złagodzenia kursu przez Persów, potem mamy Aleksandra Macedońskiego i dominację helenistyczną, potem mamy Rzymian, ale też i mamy ogromne kulturowe wyzwania, bo za każdym razem ci nowi władcy oczekują jakiś rodzaj połączenia tej swojej religii z tą religią Żydów. I oni w różnym stopniu się na to zgadzają i to jest takie kulturowe napięcie, które trwa przez no, dobre 600 lat.
To prawda, rzeczywiście gdzieś tam Nabuchodonozor i ta niewola babilońska, słynna już przysłowiowa, gdzie Żydzi nad rzekami Babilonu siedzieli i płakali, grając pieśni i śpiewając te pieśni o swojej utraconej Jerozolimie. To jest początek tego
Choć historycy raczej twierdzą, że były to żydowskie elity, które wywieziono do Babilonu.
No taki był trochę pomysł wtedy na podbój, że okupacja nie tyle polegała na zabraniu ziemi z ludnością i eksploatowaniu tego na miejscu, tylko przynajmniej dużą część, nie wszystkich na pewno, ale część ludności uprowadzano do ziemi niewoli jako tanią siłę roboczą, jako niewolników i to też była duża trauma pewnie dla nich. No tutaj wyjątkiem jest Cyrus. To jest rzeczywiście tak, że ten wielki cesarz, imperator perski miał pomysł na to, żeby nie gnębić...
To jest dość tolerancyjne imperium.
Jak kiedy byłem w Iranie kilka lat temu i oglądałem w Teheranie zbiory archeologiczne i byliśmy w Persepolis, no to rzeczywiście zrozumiałem, że to była taka ówczesna Unia Europejska. Tam było 27 nacji, które były podporządkowane Cyrusowi, były podbite przez niego i rzeczywiście stanowiły taki zlepek imperialny. No oczywiście tutaj może paralela z Unią nie jest najlepsza, ale Cyrus pozwalał im wszystkim wyznawać swoje religie, mówić swoimi językami i kultywować swoje tradycje pod warunkiem, że przyniosą mu raz na rok dary właśnie do Persepolis, gdzie na reliefach też są takie piękne procesje z darami również Hebrajczyków. I tychże Hebrajczyków on odesłał do Jerozolimy, żeby wrócili, odbudowali świątynię i oni go zaczęli uważać za Mesjasza, wręcz za kogoś, kto pozwolił im na wolność religijną i pozwolił wrócić w odróżnieniu od babilońskiego Nabuchodonozora do swojej ojczyzny. Natomiast potem rzeczywiście, no teraz słucham audiobooka o Aleksandrze Wielkim, to wybitna postać jako wódz i jako rzeczywiście facet z ogromną wyobraźnią, ale jednocześnie okrutnik, jednocześnie bezwzględny wojownik, który podporządkowywał sobie kolejne ziemie i tenże Aleksander...
Trochę niechcący roznosił tą helejską kulturę, ale trochę niechcący.
To się z siłą rzeczy działo, natomiast no, bezwzględnie parł do końca, właściwie sam nie bardzo wiedząc dokąd i podporządkowywał sobie tyle, ile było można znanego wówczas świata. No rzeczywiście Żydzi temu wszystkiemu jakoś tam na obrzeżach tych różnych imperiów podlegali. No i to się gdzieś tam na kartach Biblii pojawia i gdzieś to jest pewnie zanotowane w mentalności również Żydów. No właśnie i egzodusy, i holokausty, i kolejne okupacje.
No i kolejni Mesjasze, ale to o tym za chwilę wrócimy do tego wątku. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Przypominam, że ksiądz Krzysztof Niedautowski jest moim dzisiejszym rozmówcą. Łączymy się przez Skype'a. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
Witam Państwa ponownie. Przypomnę, że rozmawiam dzisiaj z księdzem Krzysztofem Niedautowskim, duszpasterzem środowisk twórczych. Rozmawiamy o trochę życiu Jezusa, ale też rozmawiamy o jego narodzinach, a też i o historycznym tle tego wszystkiego, co się dzieje. Powiedziałem przed przerwą, że pojawiali się ci Mesjasze. Trzeba powiedzieć, że właściwie prawie że do współczesności ci Mesjasze pojawiali się po parę razy w ciągu każdego stulecia, czyli ci domniemani Mesjasze, no, łącznie z Jakubem Frankiem, który się pojawił całkiem niedaleko, bo na ziemiach ówczesnego Podola należącego do Rzeczypospolitej. No oczywiście w zupełnie innym stuleciu, w zupełnie innym kontekście, ale tych Mesjaszy było sporo.
Było i pewnie jeszcze będzie, bo są ludzie, którzy mają ogromną potrzebę, ja wiem jak to nazwać, pewnie jakiegoś duchowego przywództwa, zdobywania rządu dusz. Nieraz być może jest to szczere w ich rozumieniu, a nieraz jest to czysty, cyniczny interes polityczny bądź też gospodarczy. I pewnie z takimi fenomenami również mieli do czynienia Żydzi współcześni Jezusowi. Zresztą pojawiają się równolegle przeróżni nauczyciele, nawiedzeni, objawieni, objawieniami samozwańczy przywódcy. Pewnie tak też został przeczytany Jezus, bo kimże on był z absolutnej prowincji, gdzieś tam Nazaret, kto to słyszał, Galilea i właściwie człowiek, który nie pochodził z żadnej szkoły rabinackiej. Jak go było można odczytać inaczej? Pewnie zresztą tak do dzisiaj jest traktowany przez ortodoksję żydowską.
No, choć trzeba pamiętać, że te nurty ówczesnego judaizmu były rzeczywiście bardzo splicowane. No, mówiłem o tym wpływie helenizmu, który był pewnie jakimś elementem ważnym dla no, tego, co się dzieje. No, oczywiście mamy ten okres machabejski i sadyceusze są jakby potomkami tego modelu próby powiedzenia, że my z dala od kultury helenistycznej próbujemy tego naszego Boga chwalić. Problem polega na tym, że ten judaizm wpływa, na ten judaizm wpływa rzeczywiście panowanie rzymskie i kultura helenistyczna w bardzo różnym stopniu. No, mamy tych faryzeuszy, którzy pewnie są trochę odpowiednikiem dzisiejszych ortodoksów w Izraelu, czy też w diasporze, i którzy są po prostu takimi zwykłymi ludźmi wywodzącymi się często z niższych warstw społecznych, ale którzy próbują zachować właśnie ortodoksję religijną. No, mamy buntowników ówczesnych, czyli jak patrzymy na zelotów, czyli na tych, którzy się buntują, no to pytanie, czy Jezus Chrystus wtedy nie byłby wpisywany właśnie raczej w jakiś zelotyzm, czyli w jakiś nurt, który zarówno politycznie, jak i religijnie próbuje burzyć to wszystko, co się dzieje.
No tak był chyba odczytany przez Piłata trochę proces szybki i bardzo pospieszny, bardzo taki pobieżny. Gdzieś tam zestawiał go z Barabaszem, który był rzeczywiście zelotą i był buntownikiem, który wzywa do zbrojnej walki. No to jest pewnie kolosalna różnica i może Piłat to również odczytał no, pacyfizmu Jezusa, tego, że on nie nawoływał do rozlewu krwi.
Tego Jezusa i tego Piłata Wołochakowskiego, więc to jest dla mnie, nie kryje, taka opowieść, która pobudza moją wyobraźnię i to jest ciekawe, ale myślę, że wróćmy jednak do mniej buntowniczych wizji relacji Jezusa i Piłata.
Tak, no pewnie Piłat nie znał nauczania Jezusa, bo skąd miał znać. Natomiast ta rozmowa, jeśli jest zapisem pewnej domniemanej wymiany zdań, to pewnie między nimi iskrzy trochę na zasadzie trochę cynicznego czy stoickiego, zblazowanego urzędnika Piłata. I tego Jezusa, który jest prorokiem, wizjonerem, kimś w rodzaju, nie wiem, Mahatmy Gandhiego, czy ja wiem, no, kogoś, kto próbuje zmieniać rzeczywistość bez przemocy, bez walki, nie wiem, przychodzi mi jeszcze do głowy może Nelson Mandela.
Czy ja, jeśli bym zadał to pytanie, czy to ono nie jest trochę za bardzo bulwersujące, ale czy Jezus Chrystus od tego narodzenia, niezależnie czy ono ma miejsce w Nazarecie, czy w Betlejem, aż do swojej śmierci pozostaje Żydem, czyli pozostaje w religii mojżeszowej?
Jest kilka takich opracowań naukowych i bardziej literackich książek. Jezus, pobożny Żyd. Rzeczywiście na pewno etnicznie jest urodzony jako członek narodu żydowskiego i na pewno praktykuje ten judaizm, który, jak sam mówi, nie powinien być zmieniany ani na jedną jotę, jeśli chodzi o źródła, o Torę. Natomiast na pewno buntuje się i sprzeciwia przeciwko formalizmowi zarówno kapłanów świątynnych, którzy, jak mówię, uprawiali religię raczej komercyjną. Tak, no to słynne przepędzenie przekupem ze świątyni, no to jest coś, co jest wierzchołkiem góry lodowej, ale też no, jego dyskusje z faryzeuszami czy saduceuszami pokazują, że on właściwie przyszedł zbudować trochę alternatywną wersję judaizmu. Może nie judaizmu wprost, ale tej religii, która wtedy panowała, przeciwstawił coś, co nazywa Królestwem Niebieskim, coś, co nazywa właśnie jakimś, podsumowuję to, nie tak będzie między wami, nie tak będzie między wami, mówiąc do swoich uczniów, czyli ani przemoc, ani ucisk, ani wielcy tego świata, którzy wywierają wpływ siłą na swoich poddanych, to nie jest ten pomysł, który chce zaprowadzić Jezus.
Ja zadałem to pytanie, dlatego że strasznie mnie korci oczywiście to pytanie, na ile rodzące się chrześcijaństwo staje się religią nie tylko Żydów, czyli czy ono się staje już za życia Jezusa, czy tak naprawdę staje się dopiero, nie wiem, dzięki wysiłkom Pawła Starsu?
Jest taki przełom w samym opowiadaniu ewangelicznym, gdzie Jezus najpierw wysyła swoich uczniów do tych, którzy są z rodu Izraela, a później, widząc, że oni są oporni i jakby nie chcą przyjmować tego nowego pomysłu, mówi: idźcie do wszystkich owiec, które poginęły z domu Izraela, też idźcie poza granice znanego nam religijnego świata, do pogan. Więc to jest taki moment i sygnał początku religii uniwersalnej, czyli uniwersalnej, mającej adres powszechny, bo ponieważ judaizm, no gdyby to opowiedzieć trochę plastycznie, nieraz studentom tak to tłumaczę, jak zakwalifikować judaizm? Jeśli podzielilibyśmy w religioznawstwie religię na etniczne i uniwersalne, to najprostszym takim papierkiem lakmusowym do rozróżnienia tych dwóch gatunków religii jest wysyłanie misjonarzy. Czyli jeśli religia wysyła misjonarzy, to znaczy, że jest uniwersalna, to jest skierowana do wszystkich, niezależnie od koloru skóry, od miejsca zamieszkania, od sposobu urodzenia. A jeżeli jest etniczna, tak jak większość religii w Afryce czy Australii, aborygańskich religii, jest skierowana do wewnątrz, czyli nawet nie misjonarze, bo nie ma po co, a wręcz przeciwnie, chronimy tajemnicę własnej religii. Ona jest zastrzeżona tylko dla inicjowanych w moim plemieniu, tylko dla tych, którzy są częścią mojego etnos. Natomiast czym jest judaizm w tym układzie? Kiedyś zapytałem pewnego rabina, myśląc o współczesnym judaizmie, I zapytałem go o ten właśnie sposób rozróżnienia, czy judaizm prowadzi misję teoretycznie, czy mógłby prowadzić. I on odpowiedział wtedy dosyć zagadkowo: no teoretycznie mógłby prowadzić misję, ale od XVIII wieków nie ma ku temu sprzyjających warunków, bo rzeczywiście Żydzi są zgromadzeni we własnym etnicznym, ja wiem, no sosie, jeśli chcielibyśmy powiedzieć trochę negatywnie. Ale doszliśmy do wniosku, że to jest coś więcej niż etnos, niż plemię, niż zwykły lud, tylko jest to naród, więc powiedzieliśmy sobie wspólnie z tym rabinem, że może by trzeba nazwać judaizm religią narodową. I rzeczywiście ma to uzasadnienie dosyć istotne, bo trudno być wyznawcą judaizmu, nie będąc Żydem, choć zjawisko prozelityzmu takiego, tych pobożnych, którzy się gromadzili gdzieś tam w synagogach, słuchając Żydów rozproszonych po świecie, no też zachodziło.
No dobrze, ale to też przypomnijmy, i to też możemy, wczytując się, albo nawet chociaż wysłuchując uważnie tego, co słyszymy w niedzielnych czytaniach, to trzeba powiedzieć, że ówczesny obszar, na którym działa Jezus, zamieszkują nie tylko Żydzi. No, mamy Samarytan, którzy są jedną ze społeczności. Przypomnijmy, że zresztą to terytorium podzielone już po śmierci Heroda, no, składa się oczywiście z tego obszaru Judei, ale także składa się właśnie z Samarii, czyli tego miejsca, w którym żyją i Żydzi, i Samarytanie. Jest ta Idumea, która jest tym obszarem na południe od Judei. To nawet to wąskie terytorium zamieszkują różne plemiona i różne ludy, które przez jakiś czas Żydom udało się zdominować w czasach wielkości ich królestwa, a potem tak naprawdę mamy do czynienia z mozaiką bardzo różnych ludzi, nad którymi wspólnie panuje Rzym. I to jest chyba ten punkt odniesienia.
No trudno było wtedy o jakieś takie wyraźne etniczne granice i paszporty i przynależność narodową, bo gdybyśmy chcieli...
Choć celnicy odgrywali w tej opowieści ważną rolę, i to negatywną, z tego co możemy zrozumieć z Biblii.
Tak, ale to była właściwie bardziej funkcja fiskalna niż nie wiem, narodowa czy jakaś tam etniczna. Sam Herod nie był Żydem przecież. To jest rzeczywiście wielka mieszanka, wielki kocioł różnych tradycji, religii. To przez historię wymieszało się bardzo skrupulatnie, aczkolwiek pojęcie przynależności do judaizmu było dosyć silnie przestrzegane w tamtym czasie, między innymi przez obrzezanie jako znak no właśnie przynależności do Boga Jahwe, do tego, że każdy chłopiec jest jemu poświęcony i jest zjednoczony z tradycją żydowską właśnie poprzez obrzezanie, co to nie było też powszechną praktyką. Myślę sobie o tym, że nie było to łatwe, żeby wówczas jakąś jedną wspólną doktryną ogarnąć wszystkich mieszkających na tym terenie, no bo to było bez szans, zresztą nie było takich struktur. Natomiast godną podziwu rzeczą jest fakt, że Żydzi, mimo tego, że zostali po tym 70 roku rozproszeni po całym niemal ówczesnym świecie, po całym terenie Imperium Rzymskiego, potrafili zachować w tych swoich diasporach swoją tożsamość, swoją identyczność, to znaczy modlitwę synagogalną, czytanie Tory, praktykowanie Paschy i innych świąt, obrzezanie właśnie, bar mitzwę dla chłopców i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co rzeczywiście tę religię żydowską w dużym stopniu wyróżnia i też odznacza jakby takim znamieniem solidarności wewnętrznej, co nieraz...
Ona przetrwała mimo rozproszenia, a co ciekawe, chrześcijaństwo dzięki rozproszeniu stało się religią paradoksalnie w całym imperium uniwersalną i tą dominującą w którymś momencie.
No to święty Paweł rzeczywiście miał rolę ogromną, bo gdyby Piotr miał decydować o tym, to pewnie by pozostała to mała taka religia lokalna. Natomiast Paweł trochę wpadł na pomysł, żeby to wrzucić do internetu. Tak, to jest ta sieć, która wtedy była...
Pisał listy.
Dopisał listy i jeździł. No te jego trzy podróże misyjne po całym właściwie basenie Morza Śródziemnego były czymś kapitalnym dla rozpowszechnienia tej nowej idei. I jak widać, trafiło na bardzo podatny grunt, bo we wszystkich tych miejscach, gdzie Paweł się pojawił, powstawały nowe gminy, które no, były początkiem czegoś, co nazywamy chrześcijaństwem, czy też kościołem chrześcijańskim. I to jest niewątpliwie zasługa wyobraźni tego w końcu też Żyda wykształconego i bardzo obdarzonego wielką odwagą i wyobraźnią.
To, co ciekawe, to na sam koniec ten wątek, który obiecałem trochę tobie, a trochę też naszym słuchaczom. Dzięki sztuce zaczynamy potem patrzeć na te narodziny i działalność Jezusa, trochę tłumacząc ją obrazkami, trochę słowami na naszą wyobraźnię, czyli tych ludzi, którzy z tego Bliskiego Wschodu nie pochodzili.
No, sztuka nam tutaj trochę pomogła, trochę przeszkodziła, bo rzeczywiście skojarzeń z europejskim renesansem, czy też nawet barokiem jest tyle, że ta biedna Maryja już nie jest ową Miriam, 14- czy 13-letnią dziewczyną z prowincji orientalnej, tylko jest matroną, madonną, czytającą brewiarz na atłasowym klęczniku w arkadach jakiegoś renesansowego pałacu, co oczywiście ma urok pod tytułem okej, wszystko to dzieje się również wśród nas i słowo staje się ciałem również między nami, ale z drugiej strony też pachnie naiwnością, gdzie ten pierzasty anioł przychodzi do tego arkadowego, renesansowego wnętrza i gdzieś ten dziadek z brodą wysyła złoty promień, na którym płynie gołąbek i może to spowodować jakby opowieść nie do przyjęcia przez współczesną mentalność, przez człowieka, który krytycznie myśli o realiach, bo to nie trzyma się nijak realnego świata. Natomiast jest opowieścią symboliczną, jest opowieścią piękną, która niesie ze sobą, tak jak mówiłem na początku, nie tyle przekaz kronikarski, co jakąś dobrą nowinę, jakąś opowieść teologiczną o solidarnym z nami Bogu, który za wszelką cenę chce się stać jakby jednym z nas i to na najniższych poziomach tego społeczeństwa, właśnie gdzieś na prowincji, gdzieś w biednej rodzinie, gdzieś wśród uchodźców, którzy nie mają dachu nad głową. No i to jest chyba zresztą dzisiaj bardzo czytelny też i ważny przekaz dla nas wszystkich w Polsce i w Europie.
No właśnie, bardzo jeszcze raz dziękuję. Znaczy, traktujmy te święta nie tylko w taki sposób, żebyśmy się modlili, nie tylko żebyśmy tradycyjnie je spędzali, ale także myślę, żebyśmy znajdowali różne wątki do poszukiwań własnych dotyczących zarówno historii, jak i religii, jak i sztuki. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Piotr Krzysztof Niedautowski był dzisiaj moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji.
Dziękuję bardzo. Dobrego roku życzę.